co w prawie piszczy.
Wracamy do naszej refleksji o miejscach świętych, mówimy o kościołach i kodeks wskazuje, że przy budowie i restauracji kościołów należy zachować zasady i normy liturgiczne oraz sztuki sakralnej.
To są zasady, które właściwie zawiera tam szczątkowo koncyl liturgii, ale także ofradzenie do mszału, jest o tym mowa i w wielu innych dokumentach. To, o czym wcześniej było wspominane, właśnie pewne funkcjonalności, także kościół poza tym, że powinien być miejscem pięknym, schludnym na pewno, to też, jeśli funkcjonalność chodzi, akustyka, na co pani redaktor zwracała uwagę, ale też takie najprostsze rzeczy, że dzisiaj budowane kościoły powinny mieć tego typu rzeczy, które normalnie towarzyszą zgromadzeniom ludzkim, choćby toalety, prawda, czy inne, no nie wiem, dostosowane do potrzeb ludzi niepełnosprawnych.
Rodzice z dziećmi też bardzo docenią.
Tak, żeby na przykład było jak najmniej schodów, tak, no szereg tego typu rzeczy, które sprawiają, że to miejsce w takim aspekcie funkcjonalnym jest bardziej przyjazne, nie? Więc dużo światła w środku, kwestia ogrzewania, tak, czy nawet powoli klimatyzacji, to też zaczyna się pojawiać w kościołach przy tych strasznych, nieraz wysokich temperaturach latem. To wydaje się, że jak najbardziej rozsądne jest, aby klimatyzację montować.
Wiadomo, że kościół musi być poświęcony możliwie szybko, jak rozumiem, bo jeżeli jest już gotowy do użytku, to nie marnujemy ani chwili. Kościół też powinien mieć swój tytuł.
Tak, i wiemy, że ma. Tak? Każdy kościół ma tytuł. Ten tytuł wybiera się zazwyczaj gdzieś na początku, bo nie może być zmieniony już po dokonaniu poświęcenia kościoła. Jest czas do poświęcenia kościoła, aby ten tytuł uściślić bądź jeszcze zmienić, natomiast po poświęceniu kościoła już tego zrobić nie można. Już ten tytuł raz nadany musi zostać.
Inspiracja wychodzi od tej tworzącej się parafii, czy to raczej jest narzucane? Jaka to jest praktyka?
Różnie w praktyce bywa. To trudno tak jednoznacznie wskazać, bo nie ma jakby jednej linii. Czasami jest sugerowane, aby ten kościół miał taki, a nie inny tytuł, ponieważ to znowu użyję tego słowa, jakaś moda danego czasu na to ku temu kieruje. A nieraz bierze się takich przyczyn historycznych, szuka się różnych powiązań, żeby dobrać jakiegoś adekwatnego patrona dla tego miejsca, dla tego budynku.
Zdarzają się takie sytuacje, że patronów jest dwóch.
Tak, a nawet może i więcej, ale to są szczególne sytuacje, które też wiążą się z okolicznościami rozmaitymi, które są. Choćby na przykład właśnie, że już jest ten jeden patron, ale dajmy na to, w budowie zmienia się wykonawca, czy ten, który zarządza parafii, na przykład przyjmuje zakon i dokłada swojego patrona jeszcze jako patrona tego kościoła. Tego typu sytuacje się zdarzają, czy podobne, bo można dołożyć, że nagle odkrywa się jakiś kultur, o którym nie wiedziano, gdzie był na tym miejscu, różne okoliczności o tym decydują, to jest możliwe.
Ale wyjątkowe.
Tak, zdecydowanie tak.
Mm. Bardzo jakoś tak wzruszył mnie kanon 1220, w którym wspomniana jest troska o utrzymanie w kościołach takiej czystości i piękna, jakie przystoją domowi Bożemu. To takie mam wrażenie też docenienie tej takiej mrówczej pracy wykonywanej przez wielu ludzi w każdym kościele, często być może niezauważanej przez nas pozostałych, niedocenianej, a tutaj takie właśnie wskazanie na to, na tę wartość jest takie bardzo, bardzo konkretne.
Tak, ale to właśnie znowu, wiele takich spraw traktujemy szeroko. Nie? Zauważmy, że dzisiaj bardzo często ta praca związana z utrzymaniem porządku w różnych miejscach jest całkowicie niedoceniana. Jakby takie założenie, że to tak musi być, tak? Że musi być czysto, musi być posprzątane, komu za to się płaci, tak to ma wyglądać. A przecież to wcale tak być nie musi tak naprawdę, tak? To ktoś właśnie robi czasami bezinteresownie, a nawet jeśli ma za to płacone, to nie wolno, że tak powiem, tej pracy nie szanować i wręcz przeciwnie, właśnie docenić to, że to miejsce jest zadbane, jest staranne. Wiadomo, dzisiaj jest też o to trudniej, jest w wielu miejscach, zwłaszcza oczywiście znowu w większych miejscowościach, trudno o ludzi, którzy by się jakoś tam poświęcili temu, aby oddać swój czas bezinteresownie na tego typu rzeczy. I to ma też swoje przełożenie, że nieraz ta czystość tych obiektów pozostaje też wiele do życzenia.
W wielu mniejszych miejscowościach wciąż jest ten zwyczaj, że sprzątanie kościoła odbywa się ulicami, tak? Rodziny mieszkające przy konkretnych ulicach systematycznie w tym uczestniczą. Wydaje mi się to takim bardzo płodnym pomysłem, bo rodzi większą też więź z miejscem i też większą wrażliwość na tę czystość, o której mówimy.
Uśmiecham się też trochę, bo właśnie to przybieranie jest takie bardzo ciekawe rzeczy. Znam taką jedną historię, jakby tutaj osobiście o pewnej takiej rodzinie, która przeprowadziła się z miasta na wieś. Ci ludzie nie chodzili do kościoła, ale w tej wsi, w której mieszkali, było nie do pomyślenia, żeby ktoś mógł kościoła nie sprzątać. Nie patrzył na to, czy chodzą, czy nie chodzą, i obowiązkiem wszystkich było dbać o ten kościół. No, tłumaczono to tak, że kiedyś w końcu też z niego skorzystasz, bo będzie albo pogrzeb twój, albo coś jeszcze innego. I tak bezwzględnie było to wymagane. I ta osoba, ta kobietę, zaczęła chodzić, sprzątać kościół, a w końcu zaczęła chodzić do kościoła. Więc jakby to ten element związany właśnie ze sprzątaniem tej świątyni, z tym, że wszystkie koleżanki tej kobiety były praktykujące, ją przyciągnął do praktyki wiary. Po latach długich niepraktykowania.
Jak pięknymi drogami i zaskakującymi Pan Bóg nas prowadzi.
No, zaiste.
Zachwycająca opowieść. Dodajmy jeszcze, że kodeks zwraca uwagę na to, że co nie jest chyba dla nas zaskakujące, że wstęp do kościoła ma być wolny w czasie sprawowania świętych czynności, wolny i bezpłatny.
Tak, ale bezpłatny, zauważmy znowu, w czasie sprawowania świętych czynności, tak? Czyli kiedy odprawia się nawet w jakiejś świątyni, która ma wyjątkową wartość architektoniczną, kulturową, zabytkową i tak dalej, mszę świętą, to nie można pobierać opłat za wejście do tego kościoła. Uczestnictwo w tych świętych obrzędach, one jest właśnie wolne, powszechnie dostępne. Natomiast nie wyklucza to pobierania opłat w innym czasie, czy za dostęp do jakichś poszczególnych elementów tej świątyni, które normalnie nie są dostępniane.
No tak, w tej przestrzeni dostępu do dóbr kultury już bardzo...
Oczywiście to jest znowu wielka dyskusja na temat tego, że dzisiaj to, że kościół jest właścicielem tak wielu zabytków, jest często bardziej na szkodę niż pożytek wspólnoty, dlatego że proboszczowie się nieraz właśnie głównie zajmują utrzymaniem obiektów sakralnych, zaniedbując nie ze swojej winy kwestie duszpasterskie, tak? Bo te kościoły są tak wymagające, wymagają właśnie takiego nakładu czasu na poszukiwanie środków, pisanie projektów i wszystko, co z tym związane, natomiast na inne rzeczy tego czasu brakuje.
Nam dzisiaj już też czas się skończył. Kończymy zatem nasze rozważania, a za tydzień wracamy i pomówimy o kaplicach, sanktuariach i innych miejscach świętych. Za dziś bardzo serdecznie dziękuję. Ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej, był z nami.
Szczęść Boże.
Kłaniam się Państwu i ja, Ewa Skrabacz, zapraszając za tydzień.